Rozmawiałyśmy przed przerwą o tym, co mogą zrobić inni. Czy mogą pomóc, czy mogą zaszkodzić? Jakie są Pani, Anno, Pani doświadczenia? Co Pani pomagało w tej trudnej sytuacji? A czego wolałaby Pani nie słyszeć? Jakich słów, jakich gestów, zachowań?
Na pewno nie chciałabym słyszeć, że będzie dobrze. Bo tak naprawdę, jak przeszliśmy pod opiekę hospicjum, to wiąże się właśnie ze śmiercią. Ja mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, że miałam pomoc od koleżanek, rodziny, przyjaciółek. Także zawsze padały te pytania, czy chcesz, żebym z tobą porozmawiała, czy może coś ci kupić, czy potrzebujesz, żebym po prostu do ciebie przyjechała, przytuliła cię, czy popłakała razem z tobą.
I to wystarcza.
I to mi wystarczyło. Bliskość właśnie tych wszystkich moich znajomych, rodziny. Czułam się z tym dobrze, bo naprawdę miałam pomoc z każdej strony.
A wydawać by się mogło.
Czułam się poniekąd tak po prostu bezpiecznie. Pomimo, że czułam i wiedziałam, co może się wydarzyć i jakoś tak też próbowałam nie dopuszczać do siebie tych myśli, że bo przecież leżałam naprzeciwko Dominisia i jak tak patrzyłam na niego, to tak sobie myślałam, że Boże, przecież ja go nie mogę stracić, tak? Dzisiaj jest, a za chwilę może go nie być, za tydzień, za dwa. Tak ciężko mi właśnie z tym było. To był taki codzienny strach. Codziennie, z dnia na dzień serce biło szybciej. Taki strach, co będzie. Nie wyobrażała, nie miałam takich wyobrażeń, że co będzie dalej. Że nastąpi taka cisza, pustka, a wszystko dalej w domu jest. Czyli jest ręcznik, są ubrania, są zabawki. Wszystko nadal ma swoje miejsce.
Jest w tym ogromnym bólu taka przestrzeń właśnie dla tych ludzi z zewnątrz. I to, o czym Pani powiedziała, to są proste pytania. To są takie zwyczajne pytania człowieka do człowieka o to, żeby nie był sam i o takie czasami nawet prozaiczne rzeczy. Nie wiem, jakie są Wasze doświadczenia w tym temacie, ale to często się też gdzieś w tych audycjach pojawia i osoby, które są w takiej sytuacji, potwierdzają, że czasami jest taki mur. Widać, że ktoś chciałby pomóc, ale nie padają te propozycje. Z kolei ludzie, którzy są po tej drugiej stronie, mówią, no chciałbym, ale nie wiem jak, boję się urazić, boję się zapytać.
To tak właśnie dokładnie jest, że często rodziny, mamy, ojcowie nie poproszą sami o pomoc, a osoby z zewnątrz byłyby gotowe, ale nie wiedzą, w jaki sposób zadać to pytanie. Po prostu należy spytać tych osób, czego by potrzebowały w danym momencie, bo to niekoniecznie musi być nie wiadomo jaka rozmowa. To może być na przykład zabranie rodzeństwa na lody albo do kina, tak, żeby ta mama mogła spędzić ten czas z tym chorym dzieckiem, albo żeby mogła się wyspać, albo żeby sama mogła gdzieś wyjść na przykład na spacer. Najprostsze odpowiedzi są zawsze najtrafniejsze i najlepsze, ale nie zawsze po nie sięgamy po prostu.
A kiedy się boimy, że nie wiem, skrzywdzimy, urazimy, powiemy coś nie tak?
Tak, my jesteśmy świadkami różnych sytuacji i często jest tak, że ludzie po prostu boją się wkraczać do domu pełnego cierpienia, boją się zapytać, bo nie chcą być odbierani jako ciekawscy, nie chcą być źle postrzegani. Ja to słyszałam jednego razu na pogrzebie. Przyjaciele rodziny przy grobie dziecka mówili o tym, że my byliśmy obok was, my chcemy wam pomóc teraz, jeżeli takiej pomocy potrzebujecie, to tylko poproście, dajcie nam znak, że potrzebujecie tej pomocy. I właśnie to było takie dla mnie, ja wtedy bardzo dużo o tym myślałam, że ludzie bardzo często boją się zapukać, zapytać, a to wystarczy zapytać, czy potrzebujecie naszej pomocy. Naprawdę, to jest takie ważne, jak jest ktoś jeszcze, jak jest ktoś, kto nas wspiera, kto pomaga. Ja też widziałam sytuację, kiedy dziecko trafia do domu. Matka w takich sytuacjach nie odpuszcza, jest bez przerwy przy dziecku. A ważne jest, że przyjeżdża ktoś z rodziny i ugotuje obiad, zaopiekuje się rodzeństwem chorego dziecka. To jest naprawdę tak bardzo ważne i potrzebne w tych chwilach.
I to nie tylko, bo to jak mówimy o sytuacji opieki hospicyjnej, tak, ale też mówimy o różnych chorobach, różnych sytuacjach, tak, losowych, które się po prostu zdarzają. A kiedy ta pomoc, taka bardzo konkretna, bardzo praktyczna, mogłaby się przydać i byłaby bardzo pożądana. Pani Beato, czy w takich sytuacjach rzeczywiście musiała Pani sama ze sobą gdzieś tam rozmawiać? Nie kombinuj, nie myśl, nie dbaj o jakąś poprawność, tylko po prostu rób, działaj i rób to, co do Ciebie należy? Jeśli idzie o pomoc osobom w potrzebie w takich sytuacjach?
Mi się zdarzyła taka sytuacja, byłam przez wiele lat dyrektorem szkoły, że kiedy jedna z naszych uczennic, nasza szkoła jest płatna, jedna z naszych uczennic straciła ojca. No i po wielu, wielu latach ona skończyła tą naszą szkołę, zdała u nas maturę. Maturę. I mama przyszła z niesamowitym bukietem kwiatów w takim pięknym wazonie. W ogóle to było takie w ogóle piękne, ten wazon i te kwiaty. I się zdziwiłam, no bo rodzice aż tak wylewnie się nie żegnają. I ona mi wtedy powiedziała, ja tego nie pamiętałam w ogóle, że jak przyszła do szkoły właśnie po tym, jak jej mąż umarł, że ja jej wtedy powiedziałam, że zrobimy wszystko, żeby jej pomóc i przede wszystkim pierwsza rzecz to finansowa, prawda, bo wiadomo, co się zmienia, sytuacja całej rodziny. No fajnie jest, jak mamy czasami taką intuicję, ten błysk od razu, prawda, żeby tak gdzieś tam właśnie w tym właściwym momencie powiedzieć to, co trzeba i pomyśleć o tym, co trzeba. Nie zawsze tak jest i ja też sama wiem, że sama mam czasami z tym problem. Jeśli ktoś bardzo, bardzo cierpi, to budzi w nas taki lęk. To znaczy taka osoba, która jest w takim ogromnym bólu, czasami człowiek się boi po prostu rzeczywiście w jakikolwiek sposób dotknąć tego, bo też i ludzie różnie cierpią. Są ludzie, którzy potrzebują bliskości innych i są ludzie, którzy wtedy nie... No sama też spotkałam takich ludzi, którzy w tym cierpieniu nie chcą nikogo przez jakiś czas. I to ja w swojej rodzinie tego doświadczyłam i dlatego pamiętam, jak kiedy mojej siostrze umarła Zosia malutka, to ja pamiętam, zawsze będę pamiętać, jak weszłam do kuchni przed pogrzebem. Przyjechałam z Opola do niej i weszłam do kuchni i okropnie się bałam tego spotkania, mimo że rozmawiałyśmy przez telefon. Zobaczyłam jej plecy i nie wiedziałam właśnie, jaka będzie jej reakcja, jak ją przytulę. I ten moment, kiedy ona się do mnie przytuliła i zaczęła mówić, wiedziałam, że będzie dobrze, że po prostu, że nie stało się to, co jest najgorsze, czyli takie zasklepienie w tym bólu, kiedy się nikogo do niego nie dopuszcza. Ale to się też zdarza. I myślę, że to jest przyczyna, dla której ludzie często boją się jakby zrobić ten krok. I chociaż oczywiście są rzeczy najzwyklejsze, które można wtedy zrobić.
To jest też takie pytanie, bo możemy być ci, którzy chcą pomóc, mogą być albo przyjęci, albo odrzuceni i też, nie wiem, może warto też pamiętać, że to odrzucenie może być też chwilowe, że ono wcale nie jest jakby ostateczne, tylko to jest taki akurat ten moment, jeszcze nie było takiej gotowości. Mówiłyśmy o takim wsparciu i też takim niesieniu nadziei w tej sytuacji, pani Aniu, odchodzenia Dominika. Słowa, że będzie dobrze, przynosiły tylko ból. Natomiast w sytuacji bardzo różnych chorób dzieci, różnych dramatów, jest dokładnie odwrotnie. Rodzice, mamy, dzieci, w ogóle rodziny, te najbliższe, potrzebują też takiej wiary, kogoś obok, kogoś bliskiego, że tutaj rzeczywiście będzie dobrze. Na ile też o tym pamiętać i mieć też taką gotowość do tego, żeby być wsparciem tam, gdzie można być tym wsparciem?
No, zawsze trzeba próbować właśnie, zawsze trzeba jakby wychodzić naprzeciw tym osobom, dlatego że reakcje emocjonalne mogą być bardzo różne. Czasami też same osoby przygotowują. Ja pamiętam taką piękną właśnie moje przeżycie terapeutyczne, gdy prowadziłam pacjentkę, która chorowała onkologicznie i to była już pacjentka okresu życia, gdzie wiadomo było, że ona odejdzie i zostawiała dwie córki. Więc najpierw modliła się, żeby dożyć do takiego momentu, w którym jedna z córek pójdzie do komunii, poszła na tą komunię, a chciała jeszcze coś podarować tym córkom. I to, co myśmy wymyśliły, to było to, że ona przygotowała listy dla tych córek, które one otwierały, każda z nich, na każdą okazję, czyli na okazję wydarzeń różnego rodzaju, egzaminów, zawodów miłosnych. Ona napisała bardzo wiele tych listów. Te listy były niesamowite i to była taka nadzieja dla tych córek. To było coś, co ta mama im podarowała.
Jakie znaczenie ma to, że ktoś jest obok i że w sytuacji, kiedy czasami już rodzicowi zmęczonemu zwyczajnie zaczyna brakować sił, a jest obok ktoś, kto powie, będzie dobrze, to pójdzie do przodu, dacie radę.
Ogromne, bezcenne. A myślę, że takie osoby są wokół nas. Ja zawsze zachęcam pacjentów, żeby też poprosili o tą pomoc, bo się okazuje, że te osoby po prostu są i są gotowe nieść tą pomoc, tylko też czasami trzeba wyjść z tą inicjatywą, a to jest trudne.
Bo jest jakby cały wachlarz takich zachowań w zależności od sytuacji, prawda? Można usiąść i płakać razem, bo tego akurat potrzeba i taka jest sytuacja, ale można też jakby zaszczepić swoją taką wolę walki, takiego działania i takiego optymizmu i takiej wiary, kiedy akurat rodzice mają słabszy czas i też tego potrzebują. To jest taka, no, codzienność hospicyjna jest zapewne inna, prawda? Bo tutaj jednak mamy do czynienia z sytuacjami o wiele trudniejszymi i takimi traumatycznymi mocno. Natomiast są sytuacje, jeśli możemy tak to nazwać, prawda, lżejszych chorób i takich, z którymi trzeba się zmagać w taki naturalny sposób. Macie panie takie doświadczenia, że coś takiego bardzo się przydało ze strony, że czyjeś słowa po prostu dały energię, dały taką wolę walki, dały nadzieję?
Myślę, że to każde słowa jakby mogą pomóc i każde działanie. Ja pamiętam też taką sytuację, w którym do akcji w jednej z naszych rodzin wkroczyła babcia, tupnęła nogą i zarządziła sprzątanie. I to sprzątanie na przykład spowodowało, że się rodzina zmotywowała i wszyscy jakby się zjednoczyli w działaniu. To są przeróżne sytuacje, które gdzieś tam spotykamy.
A kiedy, już mówiłyśmy troszeczkę o tym, kiedy dzieciom umierają bliskie osoby i jest poczucie straty, bo rozmawiałyśmy o tym, w jaki sposób poinformować o śmierci, a w jaki sposób uczyć dziecko, czy też pokazywać mu, jak żyć z taką stratą, stratą kogoś bliskiego. Jak można kultywować pamięć o niej, jak można sprawiać, żeby ona nie zniknęła, jak można się za nią modlić.
Oto są przeróżne sposoby, indywidualnie dobierane właśnie już do dziecka i do rodziny. Ja pamiętam taką pracę właśnie też moją terapeutyczną z chłopcem, któremu odeszła siostra, z którą był bardzo emocjonalnie związany. I myśmy ustalili, że ten chłopczyk za każdym razem, jeżeli będzie miał taką potrzebę, to popatrzy na gwieździste niebo i znajdzie na nim gwiazdkę, która świeci najmocniej i wtedy będzie mógł porozmawiać z tą siostrą, przekazać jej to, co chce w danym momencie. I to zaskutkowało, to pomogło.
Jakie są jeszcze słowa, które mogą dziecku pomóc pogodzić się ze stratą i też odnaleźć mu taki sposób na zachowanie kontaktu?
To może być na przykład choćby taki sposób drabiny do nieba, że gdzieś tam między chmurkami, między aniołkami siedzi ta osoba zmarła, bliska. Tych sposobów jest bardzo, bardzo wiele i one są w zależności też od tego, w co wierzy dziecko, tak? Niektórym pomaga na przykład to, że pójdzie i zapali świeczkę na grobie, że porozmawia z tą osobą, że napisze list, że wyśle całuska. To są już, jest tyle tych sposobów jakby, ile jest dzieci i tyle może być pomysłów. To tylko zależy od naszej wyobraźni i od wyobraźni tego dziecka.
A czy panie... Czy panie na co dzień pracujące w domowym hospicjum, czy jesteście czasami traktowane jako takie ekspertki od tematów śmierci, od trudnych tematów? To już pani wspominało troszeczkę, pani Kasia mówiła o tym, że była taka sytuacja, że przyszły mama i babcia z takim pytaniem, jak z dzieckiem rozmawiać o tym, że umarł dziadek. Czy często zdarzają się takie sytuacje, że do was się puka i pyta się, jak się do tego zabrać?
Takie sytuacje naturalnie się zdarzają, natomiast...
Nie jest to jakieś nagminne?
Nie jest to nagminne, nie. Natomiast takie sytuacje faktycznie gdzieś się tam pojawiają. No tutaj najlepiej jest, żeby takie informacje przekazywała osoba bliska dziecku, czyli no jeżeli na przykład dziecko nas nie zna, to nie jest dobre wyjście, żeby to jakby...
No tak, ale jeśli rodzic czy ktoś bliski czuje się bezradny, to może szukać takiej informacji czy też takiej pomocy, może szukać u was... Albo gdzie jeszcze może pukać?
Do każdego gabinetu praktycznie psychologicznego, do każdej poradni, do ośrodka interwencji kryzysowej. Tam to są punkty, do których się można zwracać. Do nas naturalnie też, dlatego że jesteśmy na tyle otwarci, że nie zdarzyło się, żebyśmy odmówili komuś pomocy. I jak najbardziej, jeżeli jest jakaś potrzeba porozmawiania, to zawsze można się zgłosić do nas oczywiście.
Pani Aniu... Dlaczego pani nadal jest pod opieką domowego hospicjum dla dzieci?
Bo moje serducho tak naprawdę czuje, że ci ludzie bardzo dużo mi wnieśli ciepełka do domu, bardzo dużo mi pomogli i to po prostu się czuje, tak mogę powiedzieć. Ja to po prostu czuję, że chcę dalej być związana z hospicjum. Nawet gdybym mogła w jakiś sposób, też chciałabym pomagać, bo też tak czuję. I wiem, że jak spotykamy się w hospicjum czy w różnych innych miejscach z grupą wsparcia, to ci ludzie, którzy tam są, oni rozumieją mnie, a ja rozumiem ich.
Pytam o to, bo mówimy o pewnym procesie. Śmierć dziecka to nie jest ten moment, kiedy dziecko odchodzi, ale to wszystko trwa, tak? I teraz ta sytuacja, w której pani Ania jest dalej ma możliwość bycia pod opieką, bycia z wami. Czy to jest, czy to też zawsze tak działa, czy to po prostu rodzic decyduje o tym, jak długo chce być, na jakich zasadach chce być, co chce robić, w jaki sposób chce współpracować?
My prowadzimy w ramach hospicjum grupy wsparcia. One się odbywają cyklicznie i bardzo regularnie i każdy z rodziców, który był pod naszą opieką, może się zgłosić do takiej grupy wsparcia. My do tego zachęcamy. No myślę, że ten pierwszy moment jest na pewno trudny wejścia, ale później jest tak, jak powiedziała pani Ania, że nikt nie zrozumie drugiego rodzica ze stratą tak dobrze, jak rodzic, który stracił dziecko. Naturalnie każde przeżycie jest inne, każde doświadczenie jest odmienne, ale ci rodzice tak naprawdę mogą ze sobą pobyć po prostu w tym, co ich spotkało. Podzielić się, pośmiać się ze sobą, ale też popłakać.
Pani Aniu, czy taka wdzięczność i taka wspólnota to jest coś, co daje siły, co pozwala przetrwać? Taki najtrudniejszy czas?
Myślę, że tak.
Ja jeszcze muszę powiedzieć o tym, że teraz mamy za sobą wszystkich świętych, ale u nas w hospicjum jest organizowana msza z okazji właśnie tego święta. I na tej mszy symbolicznie każde dziecko, które odeszło, ma zapalany znicz. I na tą mszę przyjeżdżają wszyscy rodzice zmarłych dzieci. Po mszy każdy z rodziców zabiera znicz z ołtarza i zanosi go na grób własnego dziecka. Dla nas to jest też bardzo ważne przeżycie. W ogóle spotkania z rodzicami dla nas też są bardzo ważne. My stanowimy jedną wielką rodzinę. My jesteśmy dla nich przyjaciółmi. W tych najgorszych chwilach jesteśmy dla nich wsparciem. Ci ludzie nam są również bardzo bliscy. Chociaż też zdarzają się takie mniej przyjemne sytuacje. Ja na przykład miałam taką sytuację, że dziecko było bardzo krótko pod naszą opiekę, bo było przyjęte pod opiekę hospicjum w piątek, a w niedzielę już odeszło. I akurat tak się złożyło, że ja miałam dyżur w tym czasie. Usłyszałam od taty, bo ja byłam świadkiem tej tragedii, ja tam byłam 8 godzin w ciągu dnia, później w nocy musiałam po raz kolejny pojechać, bo wysunął się motylek, nie można było podać dziecku leku i tata mi wtedy powiedział, bo ja przyglądałam się tej tragedii, tym momentom pożegnania i ja stałam w kącie i po prostu też płakałam i wtedy tata do mnie powiedział, że my to chyba jesteśmy masochistkami, że wybrałyśmy sobie taki zawód. Ja mówię, panie Grzegorzu, niech pan tak nie mówi, bo proszę powiedzieć, czy pan miałby możliwość zabrania dziecka do domu, czy mogliby przyjść tutaj wszyscy do domu, babcia, dziadek? Jak dziecko byłoby w szpitalu, nie byłoby takiej możliwości, żeby wszyscy się z nim pożegnali. On był we własnym łóżeczku. Przyszła jedna babcia, druga babcia, ciocie, wujkowie, kuzynostwo, wszyscy się mogli z nim pożegnać. No ma pani rację. Co jest jakby dla mnie przykrością, bo w tej chwili spotykając mamę chłopca, za każdym razem, jak się widzimy, ta mama płacze na mój widok. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że ja jestem powodem tak, tych wspomnień, tych ostatnich chwil jej dziecka. I też jest mi przykra absolutnie. Nawet rozmawiałyśmy, przerabiałyśmy o tym w hospicjum, że no też nie chciałabym takich reakcji, ale z drugiej strony myślę sobie, że to są też i pozytywne reakcje. Ponieważ ja wiem o tym, że daliśmy im czas, cudowny czas. Ja byłam świadkiem tego, ja widziałam, jak robili sobie zdjęcia pamiątkowe z chłopcem, jak mama mogła go trzymać na rękach przez ten cały czas. Myślę, że w szpitalu nie byłoby takiej możliwości.
Warto o tym pamiętać. Tutaj pani przypomniała z okazji uroczystości Wszystkich Świętych waszą taką tradycję, mszę świętą i zapalanie zniczy dla tych wszystkich dzieci. No dzień zaduszny nam już dobiegł końca i tak chętnie i dużo mówimy o tym, że jest to czas wspominania naszych zmarłych, chodzenia na cmentarze i tak dalej, ale myślę, że też warto przypomnieć o tym, że jest to też świetna okazja do tego, żeby pójść z dziećmi i w bardzo naturalny sposób, w bardzo naturalnym środowisku pewne procesy, pewne rzeczy pokazywać i o pewnych sprawach rozmawiać. Jeśli nie udało się w tym roku, to zawsze można wykorzystać w przyszłym roku te właśnie dni. Bardzo panią dziękuję za rozmowę, za to spotkanie. Dzisiaj w studiu Radia Doksa moimi państwa gośćmi były pani Beata Maliszkiewicz. Dziękuję pani bardzo.
Dziękuję bardzo.
Pani Anna Wilhelm, podopieczna domowego hospicjum dla dzieci.
Dziękuję
pani
bardzo.
Aniu. Pani Sylwia Sikorska, kierownik i pielęgniarka tegoż hospicjum. Dziękuję. I dziękuję. Pani Katarzyna Hensler, psycholog z domowego hospicjum dla dzieci. Dziękuję pani Katarzyno. Proszę państwa, przypomnę szybciutko, od jutra na naszej stronie doksa.fm będzie możliwość odsłuchania tej audycji oczywiście w zakładce programu Z rodziną mi do twarzy. Natomiast za tydzień temat 7 sekretów efektywnego ojcostwa. Dlaczego warto zainwestować w swoje ojcostwo? Czy można się tego nauczyć? Wszystkich zainteresowanych, nie tylko ojców, zapraszam 9 listopada od godziny 20. Tutaj w studiu będą panowie, będą ojcowie, uczestnicy warsztatów, którzy zgłębili właśnie tajniki tych 7 sekretów i się z państwem chętnie podzielą, tak więc zapraszam. Dziękuję za uwagę, Ewa Szendler, dobranoc.
W każdą środę o godzinie 20 w Radiu Doksa program Z rodziną mi do twarzy. Zaprasza Ewa Szendler.
Sponsorem audycji jest Lesafr Polska S.A., producent drożdży babuni do słodkich wypieków.